Wszystko na gorąco w Radiu Szczecin. Samorządowa przeplatanka.
Dzień dobry, witam, Kamil Nieradka. Dziś moim i Państwa gościem jest Jarosław Rzepa, czyli wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego i szef Polskiego Stronnictwa Ludowego na Pomorzu Zachodnim. Dzień dobry, kłaniam się nisko, panie marszałku.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie marszałku, jak to się stało, że w wyborach 4 lata temu do sejmiku województwa zachodniopomorskiego PSL miało 98 tysięcy głosów, co dało 6 mandatów w sejmiku?
Teraz 7.
7, nawet jeszcze lepiej. Teraz PSL zdobył blisko 40 tysięcy głosów, o 40 tysięcy głosów mniej i tylko 2 mandaty. Co zdziesiątkowało PSL przez te 4 lata?
Ja bym nie powiedział, że zdziesiątkowało. Kilka elementów bym powiedział. Niewątpliwie Polskie Stronnictwo Ludowe nie zrobiło najlepszego wyniku w wyborach samorządowych na Pomorzu Zachodnim. Dodatkowo jeszcze jest metoda DONT, na którą możemy się obrażać lub też nie.
Ona, no ale ona jest. Obowiązywała, panie marszałku, też 4 lata temu.
Oczywiście, że tak było. Poza tym przez te 4 lata mocno się na tej scenie politycznej zmieniło. Choćby tutaj w moim okręgu, gdzie Polskie Stronnictwo Ludowe zdobyło 21,5%, i co z tego, jak okazało się, że mój wynik, który jest o 60% lepszy niż 4 lata temu, jest nieskuteczny. Dlatego no, na pewno trzeba wyciągnąć wnioski z tego. My wyciągamy wnioski.
No właśnie, ale jesteśmy już po wyborach i to już tak po wyborach, że mamy koalicję, zarząd województwa, to jeszcze tych wniosków nie wyciągnęliście?
Wyciągnęliśmy te wnioski.
No to jakie są wnioski?
Przede wszystkim patrzymy na co przed nami, a przed nami w najbliższym czasie wybory do Europarlamentu i wybory parlamentarne. No i chyba dzisiaj wszyscy sobie powoli zaczynają zadawać pytanie, czy jest szansa na budowanie wielkiej koalicji przeciwko Prawu i Sprawiedliwości. I wydaje mi się, że coraz bliżej chyba tego projektu.
No dobrze, ale nie odpowiedział pan ostatecznie na pytanie. Co pozbawiło 40 tysięcy głosów Polskie Stronnictwo Ludowe na Pomorzu Zachodnim?
No też popatrzmy, gdzie ten nasz elektorat głównie się znajduje. Na obszarach wiejskich. Tutaj niestety, pomimo frekwencji, bardzo ciekawej frekwencji w tym roku, jaka była, na tych obszarach wiejskich tak dobrze już tam nie było. A to jest głównie jak gdyby zaplecze naszego elektoratu i to jest pytanie, dlaczego ludzie nie chodzą na wybory. Tak?
No to dlaczego elektorat wiejski nie poszedł do urny zagłosować na PSL. Pomogę panu sformułować pytanie. Aha,
nie, oczywiście, no ale tak jak panu mówię, że wiele osób popiera, gdzieś tam na spotkaniach mówi, że jest okej, okay. No natomiast później jak przechodzi do samego głosowania, to albo jest jakiś problem, żeby pójść, albo jakieś obiektywne
przyczyny
są, że jednak nie idą. Natomiast ja nie unikam odpowiedzi na pana pytania, że Polskie Stronnictwo Ludowe gorzej wypadło na Pomorzu Zachodnim niż 4 lata temu i to jest fakt. Wszystko złożyło się tak, że mimo wszystko nadal w tej koalicji rządzącej jesteśmy.
O przyczyny tego wyniku jednak trudno z pana wydobyć, ale zapytam w ten sposób. W ilu gminach PSL będzie rządził w Zachodniopomorskim? Ma pan mniej więcej takie?
W 16 gminach.
W 16 gminach. W jakich na przykład? Może pan wymienić?
No tutaj jakby najblisko na Płoty, Sławoboże, Lipiany, Biesiekierz, Darłowo, Lipiana, o Lipianach już mówiłem tutaj. Tych gmin jest
było
sporo.
Było więcej,
dobre.
Czy było mniej?
Było mniej.
Było mniej, czyli tak. Tutaj akurat jesteście na plus.
Mieliśmy 13, a mamy 16.
W swoim programie wyborczym mieliście taki postulat, który ja z całego serca pobieram. To postulat o darmowym posiłku dla każdego ucznia. Od kiedy i w jakich gminach, w tych 16 gminach, w którym rządzicie, właśnie zrealizujecie ten postulat?
No teraz oczywiście, jak zresztą w samorządzie województwa, jak i też w poszczególnych gminach trwają prace nad budżetami, tak? To są na pewno niełatwe rozmowy. Zostawiamy tutaj to naszym kolegom, koleżankom, włodarzom i oni na ten temat rozmawiają. To zresztą jest potwierdzenie jak gdyby tego naszego centralnego programu wyborczego.
Ale on był opublikowany przed wyborami samorządowymi, ten program.
Oczywiście, bo on był jako pierwszy.
W Płotach będzie ten program realizowany, ten postulat?
Panie redaktorze, już panu mówię. mówię. Mamy burmistrza od 4 listopada, bo tutaj akurat druga tura. Dopiero co się konstytuowała rada, nowa rada rozpoczyna pracę nad budżetem. Proszę mi nie oczekiwać w ciągu tygodnia, że już to rada zatwierdzi, bo trzeba im trochę tego czasu dać. Wiedzą, jaki jest program Polskiego Stronnictwa Ludowego, wiedzą, z jakimi tematami szliśmy, jakimi przekonaliśmy naszych wyborców i mam nadzieję, że to zostanie zrealizowane.
Pan tutaj jest po to, żebym ja pana dopytał. No wie pan, tak. Słuchacze chcą wiedzieć. No dobrze, oni głosowali na PSL, bo chcą teraz, żeby ich dzieci miały darmowe posiłki, które żeście obiecali. Panie redaktorze, więc dlatego dopytuję, czy w Płotach, okay. Czy w Lipianach.
Wszystko okej, tylko proszę nie oczekiwać, że w ciągu tygodnia, bo proces budżetowy to nie jest tydzień czasu, to są komisje, to są uzgodnienia, a zwłaszcza, że to są całkowicie nowi, akurat w przypadku Płot, nowi włodarze. Niech mi pan pozwoli im troszeczkę ogarnąć temat.
To do kiedy pan daje im deadline? Rok wystarczy na stworzenie takiego budżetu? Bo ten budżet to jest jeszcze...
Znaczy tak, ja powiem od czego oni zaczęli. Oni zaczęli przede wszystkim od audytu tego, co w danej gminie jest. I w przypadku Płot akurat tak jest, bo to nie jest gmina za mocno zasobna, natomiast wybudowała ogromną inwestycję, halę widowiskowo-sportową, która wiem, że jest dla gminy ogromnym problemem. I teraz pytanie, jak nowa władza sobie z tym poradzi?
I teraz już nie będzie, rozumiem, na te obiady.
Nie, panie redaktorze, pan źle formułuje pytania i też odpowiada sobie na to pytanie bardzo niedobrze, bo uważam, że my jako Polskie Stronnictwo Ludowe zawsze podchodzimy bardzo racjonalnie do danego tematu.
To będziemy się spotykać i będziemy dyskutować, tak? Będziemy gdzie dyskutować. Zrealizowano, gdzie nie zrealizowano, będziemy robić o tym materiały. Tak. Polityka to teatr. Jest takie powiedzenie, prawda? Ja teraz zapytam w ten sposób. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że wszystkie kluby w parlamencie mają swojego wicemarszałka Sejmu, tylko nie Platforma Obywatelska, czyli największy klub opozycyjny w parlamencie i koalicjant Polskiego Stronnictwa Ludowego. I jaka jest pana opinia w tej sprawie?
Panie redaktorze, widzę, do czego pan dąży. Tutaj pyta mnie pan, dlaczego największy klub opozycyjny w sejmiku województwa nie ma swojego wiceprzewodniczącego.
Nie, teraz pan przekręca. Pytam, jaki byłby pana komentarz do tego, gdyby największy klub w parlamencie opozycyjny nie miał swojego przedstawiciela w prezydium, czyli nie miał swojego wicemarszałka.
To niestety ja dalej będę trochę jak gdyby kluczył, bo panie redaktorze, niech popatrzy pan na te sejmiki województwa, gdzie rządzi Prawo i Sprawiedliwość. Ma większość i czy ktokolwiek tam jest nie wiem, z Koalicji Obywatelskiej czy z Polskiego Stronnictwa Ludowego wiceprzewodniczącym, nie ma w żadnym. Ktoś nas tego nauczył.
No ale w parlamencie sytuację taką parlamencie mamy, wicemarszałkiem jest na przykład pani Kidawa-Błońska,
Polskie Stronnictwo Ludowe nie ma swojego wicemarszałka i to był po raz pierwszy od wielu, wielu kadencji.
No dobrze, to w takim razie Prawo i Sprawiedliwość może powiedzieć to samo. No wie pan, oni źle rządzili, oni nie lubią, dużą lukę VAT-owską zostawili i dlatego oni swojego wicemarszałka nie mają. Pytam, czy to po prostu, co to jest za funkcja? Na dobrą sprawę, wiceprzewodniczący sejmiku. Co on może? Poprowadzić obrady, kiedy nie ma przewodniczącego?
O tym zdecydowali radni.
Wydaje mi się, że
też trzeba byłoby sobie odpowiedzieć,
po prostu
że jakaś
niepotrzebna burza.
Być może niepotrzebna.
Dzisiaj byśmy o tym nie rozmawiali, gdyby po prostu ten jednym z tych wiceprzewodniczących był ten radny PiSu i była koniec kropka.
Myślę, że też niepotrzebne słowa padały ze strony pani przewodniczącej Jasyny Witt. W kierunku...
No, ale na wiceprzewodniczącym był pan marszałek Kopeć,
Ale panie redaktorze, jeżeli ktoś mówi na przykład, że jestem przystawką, nie jestem przystawką, jestem Polskie Stronnictwo Ludowe.
Ale no to właśnie, jak układa się współpraca Polskiego Stronnictwa Ludowego z SLD?
No to jest nowy... to jest powrót do jakiejś współpracy, bo przecież kiedyś... Wie pan, że kiedyś współrządziliśmy. Wtedy jeszcze akurat nie było Platformy Obywatelskiej. Natomiast dzisiaj jest to nowa rzeczywistość. A jak ona będzie współpraca wyglądała, to poczekamy. No to są dopiero pierwsze dni marszałka i mam nadzieję, że patrząc na jego ogromne doświadczenie, to ta współpraca będzie dobra.
No dobrze, no to...
Mówię o jego osobie.
Największym przekleństwem polityków są archiwa dziennikarzy. To ja teraz poproszę o przypomnienie słów Dariusza Wieczorka, realizatora.
Za pełną odpowiedzialność za funkcjonowanie podległej województwu zachodniopomorskiemu jednostki, to jest zarządowi melioracji, ponosi zarząd województwa i politycznie koalicja Platformy i PSL-u.
ponosi pan odpowiedzialność za aferę melioracyjną?
Panie redaktorze, widzi pan...
Dariusz Wieczorek z SLD, obecny pan koalicjant.
Oczywiście, Dariusz Wieczorek o tym mówi. Natomiast jeżeli chodzi... bo mamy tą odpowiedzialność różnego typu. Bo jeżeli byśmy popatrzyli na to z punktu widzenia dokumentacji, kontroli, które były z Unii Europejskiej, to wszystko jest okej.
Jarosław Rzepa, wicemarszałek województwa, musimy kończyć. Dziękuję bardzo.
Dziękuję
do widzenia.
Bardzo. Do widzenia.